Pan z wami.
I z duchem twoim.
Jak imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożemy nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Jak nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Godzina 21.20. Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy trwali w ten sierpniowy wieczór na modlitwie w rodzinie Radia Maryja. Pozdrawiamy Polaków w ojczyźnie, rodaków w świecie, może zwłaszcza tych, którzy są na pielgrzymim szlaku i zdążają do tronu Matki Bożej Częstochowskiej, Pani Jasnogórskiej. W naszym wieczornym programie czas na wiadomości i połączenie z Warszawą.
Szczęść Boże, Ewelina Wytiuk, zapraszam na informacje dnia. Rosja wstrzymała akcję zbrojną w Gruzji, choć z regionu objętego konfliktem dochodzą informacje o kolejnych działaniach zbrojnych. Dlatego ofensywa dyplomatyczna wciąż trwa. W Moskwie przebywał Nicolas Sarkozy. Prezydenci Rosji i Francji uzgodnili plan zakończenia wojny w Gruzji. Z kolei w centrum Tbilisi co najmniej 150 tysięcy mieszkańców demonstrowało poparcie dla prezydenta Saakaszwilego. Gruziński przywódca zapowiedział, że jego kraj wystąpi ze wspólnoty niepodległych państw, a rząd ogłosi Abchazję i Osetię Południową terytoriami okupowanymi. Decyzję o zawieszeniu działań wojskowych w Gruzji prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ogłosił przed południem podczas spotkania z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych.
Ja przyjął decyzję. Zawieszyć operację.
Podjąłem decyzję o zakończeniu operacji mającej przymusić gruzińskie władze do pokoju. Jej cel został osiągnięty.
Rosja zakończyła operację wojskową, ale to nie oznacza, że Gruzini mogą już spać spokojnie. Miedwiediew polecił bowiem, aby wojska pozostawały na swych pozycjach. Sytuacja jest wciąż niepewna, dlatego mimo ogłoszonego zawieszenia działań postanowiono kontynuować ofensywę dyplomatyczną w Rosji i Gruzji.
Zawieszenie operacji, taka jest ostatnia informacja, to jest oczywiście informacja dobra, ale z drugiej strony powstaje pytanie, czy to nie będzie odwieszenia, to po pierwsze, a po drugie powstaje pytanie, co spowodowało tego rodzaju rosyjską decyzję.
Lech Kaczyński o decyzji Miedwiediewa dowiedział się tuż przed odlotem do Tbilisi. Wraz z polskim prezydentem i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim do Gruzji udali się także przywódcy Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Decydujące rozmowy odbywały się jednak dziś w Moskwie. Propozycje porozumienia przedłożyli najpierw szefowie dyplomacji Francji i Finlandii.
Mamy tylko jeden cel, zawieszenie broni. Powinniśmy się skupić na rozejmie opcji humanitarnej dla regionu. Porozumienie, które położyliśmy na stole razem z Bernardem Kushnerem, mówi jasno, żadnego użycia siły.
Spotkając z dyplomatami uczestniczył minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, który powiedział, że jedynym rozwiązaniem kryzysu jest wycofanie się wojsk gruzińskich z Osetii Południowej. Oświadczył też, że Kreml oczekuje, aby prezydent Saakaszwili ustąpił ze swojego stanowiska.
Rosja nie chce mi przestępstwa przeciw obywatelom, a ciągle mówi, że ma rację.
W podobnym duchu przebiegało spotkanie prezydentów Francji i Rosji. Nicolas Sarkozy próbował przekonać Miedwiediewa do planu pokojowego opracowanego przez Unię i OBWE, a zaakceptowanego już przez prezydenta Saakaszwiliego. Miedwiediew zgodził się, ale postawił dwa warunki.
My teraz możemy obsłudzić sprawy okończenia uregulowania.
Możemy dyskutować o końcowym porozumieniu pod dwoma warunkami. Gruzińskie oddziały muszą wrócić na swoje początkowe pozycje i być częściowo rozbrojone. Po drugie, musimy podpisać porozumienie o nieużywaniu siły wojskowej.
Drugie warunek to podpisanie odpowiedniego juridycznie obowiązującego dokumentu o nieprzymienieniu siły.
Do rozmów włączył się także rosyjski premier Władimir Putin. Ostatecznie prezydenci Rosji i Francji uzgodnili zawieszenie broni, ale nie osiągnięto porozumienia w sprawie pokoju. Opracowali też plan uregulowania konfliktu w Osetii Południowej.
Plan ten obejmuje zobowiązanie do niestosowania siły, trwałe zakończenie działań wojennych oraz zapewnienie swobodnego dostępu dla pomocy humanitarnej, a także powrót sił zbrojnych Gruzji do stałych miejsc dyslokacji, wycofanie wojsk rosyjskich na linię sprzed wybuchu konfliktu, nowej normalizacji sytuacji zostanie otwarta.
Od piątku w walkach na terenie konfliktu zginęło już według rosyjskich danych około 2000 ludzi. ONZ informuje natomiast, że 100 tysięcy osób przemieściło się z regionów objętych atakiem. Rosja kończy działania wojenne w Gruzji, gdyż osiągnęła wszystkie cele militarne, wyparła Gruzinów z Osetii i w znacznym stopniu zniszczyła jej potencjał wojskowy. Przy tym zademonstrowała całemu regionowi i światu, że Kaukaz należy do rosyjskiej strefy wpływów i dla obrony tego stanu gotowa jest użyć siły. Teraz z pewnością Rosjanie uczynią wszystko, by sukces wojskowy przekuć na zwycięstwo polityczne i potwierdzić nowe zdobycze.
To było starcie Dawida z Goliatem, jednak inaczej niż w przypadku biblijnych pierwowzorów, ta walka musiała skończyć się klęską armii gruzińskiej. Dysproporcję dobrze oddaje porównanie sił lotniczych obu stron. Naprzeciw 7 gruzińskich myśliwców bojowych Rosja mogła wystawić ich ponad 1200, przypomina redaktor Tadeusz Wróbel z redakcji wojskowej.
Oczywiście one nie wszystkie Rosjanie użyli, ale to jaka jest różnica potencjałów. Gruzini mają kilkadziesiąt czołgów. Rosjanie kilka tysięcy. Te dysproporcje są w każdym rodzaju uzbrojenia. Jeden rosyjski krążownik rakietowy floty czarnomorskiej ma większą siłę ognia wielokrotnie niż cała marynarka wojenna Gruzji.
To, co działo się w ostatnich dniach w Gruzji, świadczy o tym, że celem Kremla nie jest wymuszanie pokoju, a załamanie systemu politycznego w Gruzji i przekreślenie jej prozachodnich ambicji. Czy prezydent Gruzji Michał Saakaszwili zdawał sobie z tego sprawę, podejmując próbę odzyskania Osetii? Można mieć co do tego wątpliwości, zauważa generał Stanisław Koziej.
Liczono być może, że uda się z zaskoczenia jakiś minimalny sukces w Osetii Południowej osiągnąć, to znaczy opanować te wioski gruzińskie na terytorium Osetii i je być może później przyłączyć i wtedy jakby liczono, że nastąpią jakieś negocjacje, zawieszenie broni, więc czyli uzyskanie pewnego sukcesu metodą faktów dokonanych.
To się nie udało, gdyż jak wskazuje rozwój wypadków, strona rosyjska była od dawna przygotowana na inwazję, a Gruzini wpadli w zasadzkę prowokacji. co dało Rosjanom pretekst do akcji wojskowej. Militarnie wyszli z niej zwycięsko, choć politycznie Rosja dużo straciła, uważa Andrzej Maciejewski z Instytutu Sobieskiego.
Nie ulega wątpliwości. W sensie dyplomatycznym na arenie międzynarodowej Rosja poniosła porażkę. Nie spodziewała się tak państw byłego bloku sowieckiego. Mam wrażenie, że zakładano, iż państwa bałtyckie, Polska, Ukraina, po prostu się będą bały.
Tymczasem nawet tradycyjni sojusznicy Rosji, Białoruś i Kazachstan nie wyrazili żadnego poparcia Kremlowi. Jednak czy na otrąbienie gruzińskiego zwycięstwa, przynajmniej moralnego, nie jest za wcześnie? Rosja jest osamotniona, ale zakładane cele osiągnęła i jasno pokazała, że swego stanu posiadania na Kaukazie bronić będzie wszelkimi sposobami. Jest jeszcze inny aspekt rosyjskiej interwencji, zaznacza były wiceminister obrony narodowej Romuald Szeremietiew.
Przypominam, że w NATO podjęto decyzję, że kraje, które mają na swoim terytorium problemy narodowościowe, nie mogą być członkami NATO, a więc Rosja, wywołując tego typu konflikt, ja sądzę, że Rosjanie tutaj stoją za tym niewątpliwie, no uniemożliwia po prostu Gruzji dostanie się do NATO.
Dziś sekretarz generalny NATO zapewnił, że złożono na kwietniowym szczycie w sojuszu w Bukareszcie obietnica, że Gruzja zostanie członkiem NATO, wciąż obowiązuje. Jednak ostatnie wydarzenia pokazują, że Rosja obojętnie temu przyglądać się nie będzie.
Czy konflikt na Kaukazie przybliża nas do ostatecznego porozumienia w sprawie tarczy antyrakietowej? Na postęp w tej kwestii liczy m.in. szef polskiego rządu.